Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Od kilku lat, o tej porze roku, policja prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą Na drodze patrz i słuchaj. Akcja ta adresowana jest do kierujących pojazdem, jak i też pieszych. Wszelkiego rodzaju tak zwane rozpraszacze, czyli telefony, smartfony, które często używamy idąc po chodniku, mają wpływ na poziom koncentracji, a to powoduje brak czasu na reakcję i podjęcie właściwej decyzji. Później następuje niestety zdarzenie drogowe. Naszymi gośćmi są dzisiaj podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I aspirant sztabowy Mariusz Wąsowicz, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To już jest nasza kolejna akcja, taka informacyjno-edukacyjna. Czy coś się zmieniło, czy wręcz jest znacznie gorzej, jeżeli chodzi z państwa obserwacji wynika, jeżeli chodzi o ludzi, którzy przechodzą przez przejście nawet dla pieszych, używając właśnie sprzętu elektronicznego? Pani Małgorzato?
No jeśli chodzi o używanie sprzętu elektronicznego i o taką ciągłą uwagę na drogach, to myślę, że zarówno my policjanci, jak i kierujący wielokrotnie widzimy osoby, które idąc chodnikiem nagle skręcają na ulicę, wchodzą na przejście dla pieszych i tak naprawdę nie odrywają wzroku od swoich smartfonów, telefonów, bądź też mają słuchawki na uszach, zajęci są czymś innym. I tak naprawdę poprzez takie swoje zachowanie pozbawiają się dodatkowych zmysłów, które w sytuacji zagrożenia na drodze, no mogę zaryzykować takie stwierdzenie, mogą nam uratować życie, a czasami być może nawet i zdrowie i być może nawet i życie.
A na czym polega ta akcja, panie Mariuszu? Czy to w związku z tym patrzycie dokładniej i sprawdzacie i pouczacie, czy też mandaty dajecie tym osobom, które właśnie nie stosują się do takich bezpiecznych zaleceń?
Głównymi kierunkami tych działań dla kierujących pojazdami to jest właśnie zwrócenie dla nich uwagi, żeby obserwowali baczniej tą drogę, otoczenie tej drogi, no w szczególności w okolicach przejść dla pieszych, żeby zwracali większą niż zwykle ostrożność, żeby obserwowali te przejścia, no tak jak Gosia powiedziała, ci piesi czasami tak się zachowują, że wlepiają wzrok w telefon, słuchawki mają na uszach i nagle po prostu z chodnika na to przejście wchodzą. No i też, żeby właśnie kierowcy na takich pieszych w szczególności też zwracali uwagę na ich czasami niespotykane manewry na drodze. No i my uczulamy kierowców też na to, żeby przede wszystkim ustępowali pierwszeństwa pieszym, którzy już znajdują się na przejściu dla pieszych. Na razie jeszcze nowe przepisy nie weszły w życie, a przepisy takie będą, że trzeba będzie ustępować pierwszeństwa pieszemu, który już znajdując się na chodniku, już zamierza przez to przejście przejść. No będziemy wtedy coraz częściej na te drogi wyjeżdżać, właśnie ukierunkowując policjantów właśnie na takie najbardziej zagrożone miejsca, gdzie najwięcej zdarzeń odnotowujemy w takich rejonach. No ale przede wszystkim w ramach tej akcji zależy nam na takiej szeroko pojętej prewencji, żeby informować i kierujących, i pieszych, żeby zwracali na siebie uwagę. Oni są tak samo uczestnikami ruchu, zarówno jako kierujący, jak i piesi. Dlatego każdy musi zwracać uwagę. Pieszych też zachęcamy do tego, żeby jednak słuchawki zdjęli z uszu, w szczególności kiedy próbują przez przejście przejść, żeby jednak nie patrzyli w te telefony. No a w sytuacjach drastycznych, no niestety będziemy musieli sięgnąć po troszkę inne środki oddziaływania, nawet takie jak mandaty.
A w przepisach ruchu drogowego co jest napisane, jeżeli chodzi właśnie o używanie tego rodzaju sprzętu przy przejściu, na przykład jeżeli chodzi o pieszych i o kierowców?
Generalnie przepisy mówią wyraźnie, że kierującym pojazdami zabrania się skorzystania z telefonu komórkowego wymagającego trzymanie słuchawki w ręku. No teraz w tej dobie telefony komórkowe, każdy telefon jest wyposażony w zestaw głośnomówiący, więc można ten telefon sobie gdzieś w pojeździe zamontować na jakimś uchwycie i po prostu przez ten głośnomówiący zestaw rozmawiać. Takie trzymanie telefonu w ręku no bardzo rozprasza kierujących. No natomiast
gorzej jak mamy obok i nam spadnie właśnie w czasie rozmowy i wtedy ktoś się schyla i kierowca...
No to już jest w ogóle skrajna nieodpowiedzialność kierującego, jeżeli telefon mu spadnie i zamiast patrzeć na drogę, zaczyna szukać tego telefonu na podłodze. No a w przypadku pieszych, no generalnie jeszcze te przepisy w życie nie weszły, natomiast mają obowiązywać przepisy od 1 czerwca, że pieszy będzie miał zakaz wejścia na przejście dla pieszych z telefonem w ręku. No to wszystko generalnie jest dla ich bezpieczeństwa. No ludzie sobie na tą chwilę nie zdają sprawy, jak to może wyglądać, ale rzeczywiście bardzo, bardzo to temu pieszemu pomoże.
Pani Małgorzato, czy są prowadzone jakieś statystyki, które właśnie za przyczynę wypadków uznają ten sprzęt elektroniczny, który jest w samochodzie, albo ten sprzęt, który trzymamy w ręku przechodząc przez jezdnię?
Tak naprawdę, jeśli chodzi o statystyki zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych, nie ma takiej rubryki w statystykach jak powód używania jakiegoś sprzętu elektronicznego. Natomiast no my sami policjanci,
gołym okiem widzimy,
kierowcami,
tak?
Będąc kierowcami, zauważamy pewne sytuacje na drogach, a oprócz tego docierają do nas sygnały od innych kierujących, którzy zauważają ten problem. Ja sama wielokrotnie jako kierująca widziałam osoby piesze, które wchodziły, można powiedzieć, bezpośrednio przed maskę pojazdu, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się na drodze. Co prawda kierujący jest zobligowany do tego, żeby w rejonach przejść dla pieszych zachować szczególną ostrożność i liczymy, że tak właśnie się dzieje. Natomiast jeśli piesi liczą tylko i wyłącznie na skupienie uwagi i odpowiednią reakcję kierujących, no to może się to zakończyć w różny sposób. I my tu zawsze przy okazji takich różnych prowadzonych przez nas akcji przypominamy i powtarzamy, że w razie jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, nawet jeśli pieszy ma pierwszeństwo, nawet jeśli znajduje się na tym przejściu, to w razie zderzenia z samochodem, wiadomo, nie trudno sobie wyobrazić, jakie skutki powoduje ono dla pieszego, a jakie skutki dla kierującego, który jest chroniony chociażby przez karoserię pojazdu. Dlatego też ważne jest, żeby piesi nie pozbawiali się, tak jak wspomniałam wcześniej, tych dodatkowych zmysłów, a więc i wzroku, i słuchu, żeby widzieli, co dzieje się na drodze, żeby się rozglądali, nawet jeśli wchodzą na przejście dla pieszych, jednak za każdym razem prosimy, żeby upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę.
Dzisiaj niestety nie mam możliwości udostępnienia telefonów naszym słuchaczom, ale przygotowałem wcześniej wypowiedzi słuchaczy właśnie na te tematy związane z ruchem drogowym. Posłuchajmy pierwszego telefonu.
Odnośnie zmiany, że tam pieszy dochodząc do przejścia już ma mieć pierwszeństwo. To jest nielogiczne, bo ja jadąc samochodem ustępuję przejazdu dla tramwaja pociągu, bo pociąg czy tramwaj ma dłuższą drogę hamowania. Pojazd zatrzymie się na kilku czy kilkunastu metrów, w zależności od prędkości. Pieszy pół metra do metra, więc pieszy powinien się zatrzymać, spojrzeć w prawo, w lewo, tak kiedyś było i dopiero może wchodzić na przejście. Druga strona, jeszcze mam takie pytanie. Na tych tirach tak zwanych są z przodu choinka. Albo litera V, jakaś z lampek, albo dookoła taka rama zrobiona. Czy to jest dopuszczalne?
Dziękuję
bo to
panu.
Nie wiadomo, czy to jedzie pojazd, czy zbliżam się do jakiegoś domu osiedlonego na jakąś uroczystość.
Panie Mariuszu, ja by pan odpowiedział na te dwa pytania, na te dwa zagadnienia właściwie.
No odnosząc się do pierwszej kwestii dotyczącej pierwszeństwa dla osoby pieszej, która już zamierza przejść przez przejście, no ja mogę tylko powiedzieć w ten sposób. Jeżeli ktoś porusza się w obszarze zabudowanym z dopuszczalną prędkością, to jest 50 km na godzinę jeszcze w ciągu dnia i 60 w nocy, bo to też ma ulec zmianie i ma być przez całą dobę 50. Jeżeli z dopuszczalną prędkością zbliża się do przejścia, to już z daleka może zauważyć osobę, która zmierza w stronę przejścia dla pieszych i w porę zatrzymać się, ustąpić tego pierwszeństwa.
Poza tym jeszcze tutaj chciałam dodać, że pamiętajmy o tym, że kierujący, tak jak mówiłam, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych.
Czyli musi po prostu pobocza obserwować te chodniki.
Obserwować pobocze i jeżeli jest taka potrzeba, to zwolnić, a nawet się zatrzymać. Pieszy, który będzie chciał przejść przez przejście, który zwraca też uwagę na to, co się dzieje dookoła, to on nie wierzy w to, że po prostu od dzisiaj ja mam pierwszeństwo, to ja na pewniaka wchodzę. Bo osoba, która ma świadomość, co może się stać w zderzeniu z pojazdem, to przystanie na moment, żeby się upewnić, że ten kierowca go widzi i spokojnie sobie przez to przejście przejdzie. Natomiast w odniesieniu do drugiej kwestii, tych choineczek, czy tam...
Nieraz ty jeździsz rzeczywiście takie oświetlone...
Zdarzają się takie pojazdy, że mają kierowcy tirów na przykład do szyby przyklejone swoje imię oświetlone. Generalnie takie dodatkowe oświetlenie nie powinno utrudniać ruchu innym kierującym, ani nie powinno stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa kierującego tą ciężarówką.
Ale czy go to nie rozprasza?
Ja zauważyłem, że są takie oświetlenia właśnie, że tego kierującego tirem te światełka w żaden sposób nie rozpraszają. One są tak skupione, że w żaden sposób mu w tej jeździe nie przeszkadzają.
Czyli dodatkowe jakby oświetlenie z pojazdów.
Może to nie jest dodatkowe oświetlenie, tylko po prostu taka ozdóbka.
Ale z daleka jest widoczne jeszcze bardziej. A przy okazji chciałem zapytać, bo taki praktyka, nie wiem czy to są przepisy, ale w każdym razie w Cambridge, w Stanach Zjednoczonych jest taka zasada, że jak są czerwone światła dla pieszego, ale nie ma żadnego samochodu, to spokojnie można przechodzić przez drogę. Czy taka zasada byłaby logiczna, czy też raczej nie powinna być takiej zasady?
Ja uważam, że jeżeli jest sygnalizacja świetlna w nocy działająca, to w jakimś celu ta sygnalizacja nie została wyłączona. Bo miejmy świadomość tego, że w sytuacjach, kiedy ruch znacznie się zmniejsza, no to sygnalizacja na ten czas jest wyłączana i piesi w ogóle wtedy nie mają światła, a kierujący mają pulsacyjne żółte światło. Ale jeżeli jest czerwone światło, to ten pieszy powinien spokojnie poczekać na zielone, bo teraz nic nie jedzie, ale w innej sytuacji ktoś na pewniaka będzie szedł, a dobra, jest środek nocy, mam czerwone światło, ale nic nie jedzie. No i może się okazać, że jednak ktoś będzie jechało.
I może być nieszczęście.
Tutaj też oddziaływujemy w inny sposób. Jeżeli po mieście spacerujemy ze swoimi dziećmi, no to u tych dzieci trzeba wyrabiać też od najmłodszych lat taki nawyk, że stosujemy się do sygnalizacji świetlnej i przechodzimy na zielonym świetle.
No problem w tym, że niektóre światła na skrzyżowaniach są moim zdaniem za słabe. Jak słońce za plecami mamy, to nie widać właściwie, które z tych świateł się świeci. To jest chyba też duży problem, że te światła powinny być po prostu dostosowane do jasności zewnętrznego oświetlenia, że tak powiem.
No to już...
To nie państwa już...
Piesi, no właśnie, to nie... Nie poradzimy, że czasami słońce świeci pod takim kątem, że trudno jest tą sygnalizację tak właściwie dojrzeć. Natomiast nie jest to tak nagminne, że codziennie o godzinie 11:20 tego i tego światła nie widać.
No najczęściej o tej samej porze właśnie nie widać, bo słońce z napędzami mamy wprost świecące, ale to...
Codziennie słońce jest pod innym jednak kątem. Aha. Świeci, no, ale jeżeli kierujący dojeżdża do skrzyżowania po prostu... i nie jest pewny co do tej sygnalizacji, no to oczywiście szczególną ostrożność powinien zachować i dokładnie, no nawet jeżeli jest taka potrzeba, to zatrzymać się, spojrzeć pod innym kątem, jak ta sygnalizacja wygląda.
Posłuchajmy w takim razie innej sprawy.
Poruszę taką sytuację, która się dość często niestety zdarza. Jestem już od dłuższego czasu pieszą, więc widzę to i daj Boże, obym nie musiała odczuć. Zbliżam się do przejścia dla pieszych jezdni, która jest dwupasmowa. I teraz tak, zbliżają się dwa samochody. Jeden jest bliżej, drugi jest sporo dalej i widzę co? Ten pierwszy się zatrzymuje, ten drugi gna. Więc jaka zasada ograniczonego zaufania i nie obowiązuje. Dlatego przechodząc przez pierwszy pas, zatrzymuję się na jego środku, bo już zdarzyło mi się, że przemknął mi przed nosem ten drugi. Tak jakby uważał, że jeżeli jeden stoi, jego już to nie obowiązuje. Jeden przepuści, drugi rozjedzie. Jeszcze jeden temat znaków. Powiedziane było o znakach pionowych ograniczających prędkość. Istotnie w Niemczech to jest tak. Przez dłuższy czas, przez parę lat jeździłam w Niemczech, sama kierując, i tam jest bardzo wygodne. Są znaki pionowe, jak najbardziej, ale są znaki poziome. I one są dostatecznie widoczne wieczorem szczególnie, czy w nocy jadąc. Są też odblaskowe takie chipy na środku jezdni, na liniach ciągłych lub przerywanych. I one prowadzą przepięknie. Co jeszcze jest? Boki są fosforyzującą farbą pomalowane. Ba, u nas się wycina drzewa, żeby się kierowcy nie rozbijali. Tam drzewa są po prostu owijane odblaskową taśmą. Naprawdę prowadzi no niemalże jak tunelem. Jedzie się spokojnie, widocznie, nawet jak mgła jest, to widać.
No, w Zielonej Górze przy ulicy Wyszyńskiego często się zdarzało niestety, że zatrzymuje się po prawej stronie, a po lewej stronie kierowca szybciutko przejeżdża, a pieszy no, rzeczywiście może być zaniepokojony taką sytuacją. Takie sytuacje mają miejsce, prawda, panie Mariuszu?
No, z przykrością stwierdzić muszę, że niestety, ale zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście my w takich sytuacjach tych kierowców, którzy tak jak tutaj przedstawiona sytuacja, omijają pojazd, który zatrzymał się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu. No i takich kierowców surowo za to karzemy. Tutaj oprócz takiego właśnie takich sytuacji jak omijanie przed przejściem, też niezwykle niebezpiecznym manewrem jest wyprzedzanie innego pojazdu przed przejściem bezpośrednio lub już na przejściu dla pieszych. I na takie sytuacje też oczywiście reagujemy. No tutaj tylko mogę wystosować prośbę do kierowców, w szczególności, którzy przemieszczają się tymi drogami dwupasmowymi, żeby patrzyli, co się dzieje na pasie sąsiednim. Jeżeli widzę, że z przodu przede mną pojazd na prawym pasie zaczyna zwalniać i widzę, że jest za chwilę oznakowane przejście dla pieszych, no to tutaj też wyczulona ostrożność, trzeba włączyć wszystkie swoje zmysły i przed tym przejściem też się zatrzymać.
Tam było trochę zdarzeń.
No my na to reagujemy.
Na tych drogach właśnie było trochę zdarzeń. A propos oznaków.
Ja chciałam też jeszcze tutaj, jeśli mogę, dodać kilka słów. Tak naprawdę to, o czym pani wspomniała w telefonie, a więc wyprzedzanie, pomimo że jeden samochód zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego, jest jedną z najczęstszych przyczyn w ogóle zdarzeń i tych takich najniebezpieczniejszych z udziałem pieszych. I muszę przyznać, że sama często otrzymuję nagrania od innych kierujących, bądź też mam takie nagrania z na przykład monitoringu miejskiego, które pokazują takie właśnie naganne zachowania kierujących.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Porozmawiamy także o znakach drogowych, o których pani wspomniała, o takich dokładnych oznakowaniach, które ułatwiają życie kierowcom i pieszym również.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak państwo słyszeli, nie było żadnych zdarzeń drogowych w naszym regionie. Widocznie kierujący nas słuchają i jeżdżą dzisiaj ostrożniej. A naszymi gośćmi są, przypomnę, podinspektor Małgorzata Stanisławka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i aspirant sztabowy Mariusz Wąsowicz, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy o oznakowaniu. Często zdarza się o tym, wielokrotnie już mówiliśmy, że przed skrzyżowaniem, przed rondem tych znaków drogowych jest no, trochę za dużo i to też rozprasza kierowców, zanim doczytają się właściwego znaku oznakowania. Czy w jaki sposób można oddziaływać na właścicieli, zarządców dróg, żeby ewentualnie z tym też w jakiś sposób zrobili porządek? Panie inspektorze, pani podinspektor, pani Małgorzato.
Tak naprawdę w chwili, gdy otrzymujemy informację, że gdzieś jest nieprawidłowe oznakowanie bądź jest zbyt wiele takich znaków, my również mamy możliwość zwrócenia się do zarządcy drogi, bo tak naprawdę to nie my jako policja decydujemy o liczbie ustawionych w danym miejscu znaków, tylko właśnie zarządca drogi, ale mamy możliwość zwrócenia się o to, aby sprawdzić, czy na danej drodze rzeczywiście potrzebna jest taka duża ilość tych znaków. No, tak naprawdę wiele razy sama nawet słyszałam, że te polskie drogi są przeładowane, jeżeli chodzi o ilość różnego rodzaju znaków. No, natomiast należałoby się zastanowić, no to wynika również z przepisów, które obowiązują w naszym kraju, że w danym miejscu stoi taki czy inny znak. Być może można by było opracować jakiś taki może łatwiejszy troszeczkę system, natomiast no to już oczywiście też nie w naszej gestii leży.
Jesteśmy regionem przygranicznym.
Ja bym tylko jeszcze chciał odnośnie tego oznakowania dodać, że oczywiście w sytuacji, kiedy taka informacja do nas dotrze, no to policjanci ruchu drogowego, zazwyczaj ci, którzy pracują na drodze, taką informację przekazują tutaj do nas, do mnie. No i my wtedy też wysyłamy informacje do zarządcy drogi w zakresie właśnie tego oznakowania, żeby jednak coś zmienić, żeby zasugerować inne rozwiązania, ale też tak informacyjnie dla osób, które zauważają, że coś jest nie tak, że coś może być nie tak z oznakowaniem. No tutaj mógłbym polecić takie narzędzie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie takie zagrożenie, taką informację też można zamieścić na tej mapie i wtedy policjanci ruchu drogowego pojadą i dokładnie sprawdzą to miejsce, czy rzeczywiście tam występują jakieś błędy w oznakowaniu, czy można by było coś po prostu poprawić.
Jesteśmy regionem przygranicznym. Panie Mariuszu, pewno pan był sporo czasu po drugiej stronie granicy. Jak tutaj nasza słuchaczka poprzednio mówiła, tam jest to oznakowanie chyba bardziej efektywnie, bardziej widoczne może, bo na wysokości wzroku kierowców są dodatkowe jeszcze światełka. Rowerzyści też mają te małe informacyjne takie światła informujące o tym, czy mogą na zielonym, na czerwonym przejeżdżać. To zwiększa bezpieczeństwo, czy można by apelować też do tych, którzy zarządzają właśnie drogami o to, żeby wzbogacić dodatkowo właśnie przejścia dla pieszych takim oznakowaniem?
My z naszej strony mogę powiedzieć tak, że generalnie jeżeli dochodzi do sytuacji, że jakieś zdarzenie drogowe wystąpi w danym miejscu, no to jest analizowane to, dlaczego nastąpiło to zdarzenie, dlaczego taka sytuacja się zdarzyła i w sytuacji, kiedy jest potrzeba na przykład doświetlenia dodatkowego przejścia dla pieszych lub ustawienia tak zwanych aktywnych znaków, które w nocy dodatkowo jeszcze świecą, to my takie rzeczy oczywiście robimy i takie informacje do zarządców dróg są wysyłane, no, żeby to bezpieczeństwo poprawić.
Posłuchajmy następnie.
Ja tutaj chciałam, jeśli mogę jeszcze dodać, to o czym wspomniał pan naczelnik, a mianowicie doświetlenie przejść dla pieszych, tak naprawdę już od kilku lat są montowane w Zielonej Górze specjalne takie lampy, które właśnie w taki odpowiedni sposób doświetlają te przejścia i chciałabym tylko wspomnieć, że jest to robione również z naszej inicjatywy. To myśmy byli inicjatorem montowania takiego oświetlenia właśnie po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo między innymi osób pieszych.
To bardzo jest widoczne, zwłaszcza jesienią i wczesną wiosną. To znacznie pomaga rozpoznać sytuację na drodze.
Ale chciałam jeszcze powiedzieć o takim jednym rozwiązaniu, które zastosowaliśmy właśnie na terenie naszego miasta, a mianowicie na ulicy Konstytucji, tutaj przy rektoracie, pojawiły się napisy na jezdni dla pieszych. Patrz w lewo. Między innymi to było dla osób, które korzystając ze smartfonów wchodziły na przejście dla pieszych, żeby zwrócić ich uwagę na to, że znajdują się już na jezdni i że jak powinni się w danym miejscu zachować.
Jak będzie technologia 5G już w pełni wdrożona, to być może smartfon się wyłączy, jak będziemy przechodzić przez jezdnię. Ale to przyszłość. A na razie posłuchajmy kolejnej sprawy.
Miałem miałem tu godzinę temu nawet takie zdarzenie. Po prostu pieszy idzie, jeśli chodnik bezpośrednio przy ulicy, idzie wzdłuż ulicy oczywiście i robi przy przejściu natychmiastowy nawrót, wie pan. To każdy by musiał się praktycznie nieco wcześniej zatrzymywać i jechać chyba 20 na godzinę, żeby się trzeba zastąpić pierwszeństwa pieszemu, kiedy powiedzmy zbliża się do przejścia. To dla mnie jest bardzo wątpliwe. Ale druga sprawa jeszcze jest taka związana z kontrolą szybkości. Parę lat temu polikwidowano radary, poustawiano nowe, żółte, poprzedzone jeszcze informacją, że taki radar gdzieś tam jest. Wie pan, ja mieszkam bezpośrednio nad granicą w gminie Brody i często jestem w Niemczech. Mnie to troszkę dziwi. Ja wprawdzie płacę mandaty za szybkość relatywnie często, ale jestem przeciwnikiem tych oznakowań właśnie tych radarów stacjonarnych. I to jest pewna niekonsekwencja. Z jednej strony jeżdżą za nami wozy z policją, powiedzmy nieoznakowane, po to, żeby nas wyłapać, a z drugiej strony radary, w które też tam ileś pieniędzy się inwestuje, maluje się na żółto, żeby były widoczne dla użytkowników dróg. Jeszcze się poprzedza informacją, że taki radar będzie za chwilę. I dla mnie jest to po prostu niekonsekwencja. Uważam, że powinny być tak jak w Niemczech po drugiej stronie, a tu na Łużycach jestem kilka razy w tygodniu po niemieckiej stronie. Tam radary pierwsze są szare, po drugie najczęściej schowane za drzewami, że on się uwidacznia dosłownie 20-30 metrów przed radarem i wtedy nie ma szans zahamować, bo już jest oczywiście błyski. I myślę, że tak powinno być, chociaż jak mówię sam, że tak powiem, zdarza mi się płacić za szybkość. Także taka moja uwaga.
Pani Mariusz, jakby pan to...
Jeśli mogłabym jeszcze się odnieść do tego, bo tutaj mi się nasuwa taka myśl, jak to mówią, ile osób, tyle opinii na dany temat. Tak naprawdę chciałabym tutaj odnieść się do tego telefonu. Nam, wbrew temu, co twierdzą niektórzy, wypowiadając się czy to w mediach, czy w internecie, tak naprawdę nie zależy na tym, żeby jak najwięcej kierowców zostało ukaranych mandatami, tylko przede wszystkim na tym, żebyśmy wszyscy jeździli wolniej, bezpieczniej, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Dlatego między innymi te miejsca, gdzie są fotoradary, są oznakowane i dlatego widzimy...
Bo to są miejsca szczególnie niebezpieczne, prawda?
Ale oczywiście, że tak. Natomiast oczywiście są też samochody z wideorejestratorami, ale to są przede wszystkim po to, żeby ścigać tak zwanych piratów drogowych, którzy znacznie przekraczają prędkość, którzy zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego i my mamy różne metody, różne sposoby działania, zarówno te prewencyjne, jak i te takie bardziej restrykcyjne. Natomiast jeszcze chciałabym a propos tego pierwszego stwierdzenia, że pieszy nagle wchodzi na przejście dla pieszych. Oczywiście, tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie tutaj z panem naczelnikiem, my tak naprawdę powinniśmy zachować ostrożność, kiedy dojeżdżamy, szczególną ostrożność do przejścia dla pieszych. A ponadto myślę i sama staram się też jako kierowca stosować taką zasadę uprzejmości wobec tych osób pieszych, żeby im ułatwić i umożliwić spokojne, swobodne przejście na drugą stronę jezdni. Myślę, że jeżeli zaczniemy zmieniać świat od siebie, no to będzie spokojniej i bezpieczniej na naszych drogach.
Jeszcze jedna taka sytuacja jest, że często dwie osoby zatrzymują się przed przejściem dla pieszych i rozmawiają sobie po prostu i kierowcy nie wiedzą, czy jechać, czy zatrzymać się i to też nie jest chyba w porządku wobec...
Oczywiście, że zdarzają się takie sytuacje, ale też są inne, kiedy to kierowcy, i tutaj mam na myśli przejścia, gdzie nie ma świateł i ten pieszy czeka i czeka i czeka, aż ktoś wreszcie się zatrzyma, bo jeżeli jest to ulica jakimś dosyć dużym natężeniu ruchu. Natomiast tak jak obserwuję przez wiele lat swojej praktyki jako kierowca, to się zmienia. To się zmienia naprawdę coraz częściej. Kierujący zatrzymują się, przepuszczają tą osobę pieszą, żeby mogła spokojnie przejść na drugą stronę.
Posłuchajmy w takim razie kolejnej sprawy.
Proszę powiedzieć, jest jezdnia dwujezdniowa i na środku, powiedzmy przy rondzie, czy gdzieś tam jest wysepka. Pieszy wchodzący, powiedzmy, z jednej strony, a ja jadę z drugiej strony. Czy ja już muszę się zatrzymać? Czy on musi się zatrzymać na tej wysepce, żebym też mógł przejechać i nie gwałtownie hamować?
Panie Mariuszu?
No tutaj prosta odpowiedź jest. Te przejścia są traktowane jako dwa osobne przejścia. Ta wysepka jest po to właśnie, żeby pieszy, który przechodzi, żeby przed tym drugim przejściem też zachował ostrożność w miarę możliwości, nawet jeżeli jest taka potrzeba, to żeby się zatrzymał, żeby obserwował otoczenie. Także to są dwa osobne przejścia.
W przypadku Zielonej Góry, Gorzowa i tutaj miast lubuskich to jest zdecydowanie moim zdaniem bezpiecznie, bo jak w Warszawie chcemy przejść przez duże skrzyżowanie, przez dosyć szerokie ulice, to tam trzeba rzeczywiście uważać. Tutaj jeszcze kierowcy moim zdaniem się dosyć stosują do tych obostrzeń i do tych zakazów wyprzedzania na przejściach dla pieszych, ale nie wiem, jaka jest Państwa opinia w tej sprawie, Pani Małgorzato?
Tak naprawdę u nas...
Z tą kulturą jazdy, jak jest.
Słucham?
Z tą kulturą jazdy, jak jest Pani zdanie.
Tak jak wspomniałam, ja jako kierowca też mogę się wypowiedzieć. Wydaje mi się, że jednak troszeczkę bardziej już zwracamy na siebie uwagę. Tutaj zarówno na osoby piesze. Staramy się jednak umożliwić im przejście na drugą stronę, przepuścić. Ale również wpuszczamy kierowców z dróg podporządkowanych. Sama staram się też być uprzejma na drodze, bo tak jak wspomniałam, jeżeli zaczniemy zmieniać świat od siebie, bo wiele razy spotykamy się z różnymi uwagami ze strony kierujących w stosunku do pieszych, ze strony pieszych w stosunku do kierujących, że postępują w nieodpowiedni sposób. Natomiast jeżeli wszyscy zastanowimy się nad swoim postępowaniem, zaczniemy być bardziej uprzejmi dla siebie, to myślę, że będzie to miało realny wpływ na bezpieczeństwo na drogach i to zarówno pieszych, jak i kierujących.
Posłuchamy jeszcze jednej opinii.
Jadę kiedyś, 3 lata temu, wiozę jedną panią, prześpię Budzina, tam gdzieś od lekarzy, no i od Nowogrodu Bobrzeńskiego w stronę Żar jadę. Za mną, 1,5 metra, może za zderzakiem moim, może 2 metry. Tir potężny, wielki, piękny, czerwony, jakiś tam manczy, nie wiem jak. Jedzie za mną, jedziemy cały czas przez las, minęliśmy Dąbrowiec, Włostów, Bieniów mijamy. No w końcu mam tego dosyć, bo to jest presja duża. Jeżeli ja nawet jego tabliczki tam rejestracyjne nie widzę, jak blisko mnie jedzie, no to w Bieniowie skręcam na parking koło szkoły, tam jest taki potężny, duży park. A pani Usia mówi, a czemu ty zjeżdżasz na bok? Ja mówię, no zjeżdżam, bo puszczam tego faceta, który tam za mną jedzie, że nie powiem inaczej, brzydziej. A za nim jeszcze drugi tej samej firmy, taki sam potężny, wielki tir. No ludzie, jedziemy. Luty, miesiąc luty. Chlapa, śnieg z deszczem, na krochmala sypie, ślisko. No niech mi sarenka wyskoczy, niech mi jakiś dzik wyskoczy w lesie, no cały czas prawie przez las się jedzie. No co ja robię? Hamuję, prawda? No odruch, hamuję. No a ten kiedy zahamuje, jak ja będę pod jego tylnymi kołami już, tak?
Panie Mariuszu, jazda na zderzaku to też częste przyczyny wypadku i zwłaszcza to na trasach szybkiego ruchu robi się tak zwane domino, tak? Jeden samochód uderza w drugi.
Tak, tak. Niestety ta jazda na zderzaku też jest niebezpieczną praktyką. Sam, przepraszam, sam też codziennie przemierzam drogę do pracy i z pracy drogą S3 do Nowej Soli. No widzę, co się dzieje na drogach. No i też od czerwca mają się przepisy zmienić. Ma być obowiązkowo zachowana bezpieczna odległość, czyli połowa prędkości, z którą się poruszamy. No jeżeli mamy ograniczenie do 120 km na godzinę na drodze S3, no to powinniśmy zachować odległość 60 metrów.
To między słupkiem a słupkiem jest około 100 metrów.
To jest 100 metrów.
No właśnie, trzeba trochę. W Stanach moim zdaniem to chyba lepsze rozwiązanie jest, bo tam jest odległość 2 sekund. Czyli jeżeli widzimy słupek, liczymy 125-125 i wtedy dopiero widzimy, jaka to jest odległość. Moim zdaniem to chyba jest trochę lepsze rozwiązanie, bo tutaj trudno obliczać. Dzielić trzeba na 2 i w przybliżeniu patrzeć na samochód, w jakiej odległości on od nas jedzie.
Ale też nikt nie wymaga od kierującego, żeby jeździł na równe, powiedzmy, te 60 metrów, bo siłą rzeczy no ciężko to będzie przy prędkości 120 na godzinę.
Obliczać.
Ciężko będzie ocenić, no ale to zachęcam kierowców do tego, żeby tą odległość zachowali 100 metrów. Nie będzie trzeba kombinować. Równo odległość 2 słupków między pojazdami będzie wtedy jeszcze bezpieczniej. Jeszcze więcej miejsca będzie miał ten kierowca z tyłu na najzwyczajniej w świecie wyhamowanie.
A ja zachęcam do tej wersji amerykańskiej, bo to łatwo z kolei patrzeć na samochód, który mija słupek i wiem, w którym momencie ja będę przy tym słupku i w jakiej odległości czasowej, czyli ile sekund jest. I to ponoć wystarcza, dwie sekundy
Anglii,
na zahamowanie.
W Anglii też mógłbym podesłać taki przykład. Tam na autostradach rysuje się tak zwane sierżanty. I na przykład jest znak, żeby zachować odległość dwóch sierżantów, albo czy też trzech sierżantów. No, przeróżne są rozwiązania. No, na tą chwilę w Polsce ma być wprowadzone takie rozwiązanie, że połowa prędkości.
W takim razie jeszcze raz przypomnijmy, że trwa cały czas akcja informacyjno-edukacyjna związana z faktem, że na drodze po prostu jest coraz bardziej niebezpiecznie z powodu używania sprzętu elektronicznego. Kierowcy często też używają GPS-ów, które pokazują kierunek, do którego zmierzamy, ale niestety niektórzy te GPS-y próbują uruchomić czy ustawić kierunek w czasie jazdy i to też bardzo jest niebezpieczne. Także dziękuję bardzo Państwu. Mam nadzieję, że trochę przynajmniej nasi słuchacze zwrócą uwagę na to, w jaki sposób się zachowywać i na chodnikach, i przy przekraczaniu drogi, i również kierowcy, którzy prowadząc pojazd powinni w tym czasie skupić się przede wszystkim na tym, co jest przed samochodem, co jest na chodnikach po obu stronach jezdni, po to, żeby było to jak najbardziej bezpieczne, jak najbardziej bezpieczna jazda. Do kiedy Państwo będą prowadzili tę akcję? Pani Małgorzato?
Tak naprawdę ta akcja jest prowadzona cyklicznie co jakiś czas. Natomiast mówimy dzisiaj o tej akcji, ale tak naprawdę policjanci w swoich codziennych działaniach robią wszystko, żeby na drogach było bezpiecznie. Przypominają o tej ostrożności i to zarówno pieszym, jak i kierującym. I tutaj do kierujących prośba, aby w trakcie prowadzenia pojazdu zrezygnować ze wszystkich innych czynności, które mogą rozpraszać uwagę i przez to powodować, że na chwilę, na kilka dosłownie sekund odwracamy wzrok od tego, co dzieje się na drodze i przez to może dochodzić właśnie do niebezpiecznych zdarzeń.
Te święta mam nadzieję, że nie będzie wzmożonego ruchu z racji tego obostrzeń sanitarnych, no ale uważajmy po prostu, bo sytuacje na drodze mogą być również niebezpieczne.
Tak naprawdę, panie redaktorze, są obostrzenia sanitarne, natomiast my jesteśmy przygotowani, że jednak ten ruch okołoświąteczny będzie zwiększony i tutaj na pewno pan naczelnik uzupełni moją wypowiedź. Będzie więcej policjantów, będziemy obserwować to, co dzieje się na drogach i oczywiście chciałabym tutaj o bardzo ważnej rzeczy powiedzieć. Będziemy kontrolować stan trzeźwości kierujących. Także przestrzegamy przed siadaniem za kierownicę po alkoholu.
Czyli panie Mariuszu, będzie więcej kontroli, tak?
Tak, dokładnie. Już od jutra będziemy rozpoczynali takie większe działania nasilone pod kryptonimem Wielkanoc. Będziemy tam, gdzie największy ruch się będzie odbywał, czyli drogi krajowe, droga ekspresowa S3, ale też na innych drogach, tam gdzie może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Będziemy zwracali uwagę na to, w jakim stanie kierujący się poruszają. No i tylko mogę powiedzieć tyle. Każdy, kto zdecyduje się zasiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu, też środka działającego podobnie do alkoholu, no będą wobec tej osoby wyciągane surowe konsekwencje. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo na drodze i powinniśmy wszyscy razem o to zadbać.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i aspirant sztabowy Mariusz Wąsowicz, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dziękuję Państwu, wesołych świąt życzę.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Również życzymy wesołych, spokojnych i bezpiecznych przede wszystkim świąt.
Dziękuję.
Ja również dokładam się do tych życzeń. Dużo zdrowia, dużo spokoju i bezpiecznego dotarcia do rodziny i z powrotem.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.